Funkcję czuciową pełnią też następne pióra, znane jako pióra nitkowate. Są one długie i cienkie, z kilkoma niewielkimi promieniami na końcu i wyrastają w różnych miejscach na całym ciele ptaka. Największe znajdują się jednak przy lotkach, piórach skrzydeł. W miejscu wyrastania tych piór znajdziemy dużo zakończeń nerwowych. Prawdopodobnie pozwalają one ptakom między innymi kontrolować ułożenie innych piór, a także określać różne parametry lotu. Wspomniałam o lotkach, czyli piórach skrzydeł, które umożliwiają ptakowi latanie. Każda z lotek jest asymetryczna, co znaczy, że jej chorągiewka po prawej stronie ma trochę inny kształt niż po lewej. Patrząc na lotkę, możemy z reguły łatwo określić, czy pochodzi ona z lewego czy z prawego skrzydła. Zależy to od tego, w którą stronę jest wygięta, ale najlepiej zobaczyć to na żywo. Bardziej symetryczne od lotek są sterówki, czyli pióra znajdujące się w ogonie. O ile lotki służą do samego wzbicia się w powietrze i utrzymywania w nim, o tyle sterówki u większości ptaków pozwalają sterować kierunkiem lotu, na co wskazuje ich nazwa. Dodatkowo u niektórych gatunków, na przykład u jaskółki dymówki, sterówki spełniają funkcję dekoracyjną. Z kolei u tych ptaków, które mają wyjątkowo długie lotki, na przykład u sokoła wędrownego, pióra te przejmują część funkcji sterówek, pozwalając szybko zmieniać kierunek lotu. Lotki nie są jedynymi piórami na ptasich skrzydłach. U ich podstawy, zarówno z wierzchu skrzydła, jak i pod spodem, wyrastają pióra pokrywowe, tworzące pokrywy skrzydłowe. Zadaniem tych piór, zachodzących na siebie ściśle jak dachówki, jest zmniejszanie oporu powietrza oraz do pewnego stopnia ochrona lotek. Piór pokrywowych nie należy mylić z piórami okrywowymi, które są u ptaka czymś w rodzaju zewnętrznej kurtki na ciele. Ta kurtka, jak każda inna, posiada wypełnienie w postaci piór puchowych, które są miękkie i składają się właściwie z samych promieni. Skoro powiedzieliśmy już o znaczeniu piór dla ptaków, to powiem teraz co nieco o zastosowaniu tych niezwykłych struktur w życiu ludzi. Każdy z nas wie, że przed wynalezieniem pióra wiecznego, a potem długopisu, pisało się piórem gęsim. Jest to jednak dość potoczna nazwa, bo w tym celu wykorzystywano zarówno pióra rzeczywiście należące do gęsi, jak i te pochodzące od indyków czy łabędzi. Generalnie jednak były to lotki dużych ptaków hodowlanych. Pióro wyrwane ptakowi nie od razu nadawało się do pisania. Najpierw było ono poddawane obróbce przez wykwalifikowanego rzemieślnika. Stosinę pióra podgrzewano, by stała się miękka i elastyczna, a następnie formowano za pomocą noża i palców. W ten sposób pióro stawało się twardsze i bardziej elastyczne, dzięki czemu dłużej wytrzymywało. W dalszej kolejności pióro nacinano w kilku miejscach tak, aby zatrzymywała się w nim mała porcja atramentu, co pozwalało dłużej pisać za jednym razem. Na koniec formowano dudkę, aż stawała się zupełnie płaska. Właściwie przygotowane pióro mogło służyć bardzo długo i nie trzeba było zbyt często go ostrzyć. Lotki i inne długie, ozdobne pióra służyły też często do dekoracji, na przykład damskich i nie tylko damskich kapeluszy. W XIX-wiecznej Europie modne stały się boa, czyli szale wykonane z piór, futra lub innego miękkiego materiału, zarzucane swobodnie na ramiona. Najtańsze i najpowszechniej wykorzystywane były oczywiście pióra możliwie dostępnych gatunków, na przykład kurze albo gęsie, ale ówcześni Europejczycy potrafili wiele zapłacić za oryginalny materiał dekoracyjny. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pióra strusi, ale też tak egzotycznych ptaków jak cudowronki pochodzące z Nowej Gwinei. Łowcy ptaków z różnych stron świata prześcigali się w dostarczaniu coraz bardziej egzotycznych i dekoracyjnych okazów, co doprowadziło do zmniejszenia liczebności wielu rzadkich gatunków, a niektóre prawdopodobnie wymarły z tego powodu. Przykładem mogą tutaj posłużyć różne gatunki hawajek, które, jak sama ich nazwa wskazuje, pochodzą z Hawajów. Opowiem o nich więcej za parę chwil. Zostańcie z nami.